Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku. Wydanie 129, zarejestrowane 24 lipca 2023 roku i opublikowane na kanale Sprawy Wschodu. Dzisiaj z redaktorem Marcinem Strzyżewskim rozmawiamy między innymi o poważnym ostrzale Odessy oraz o przyczynach rezygnacji ministra kultury Ukrainy Oleksandra Tkaczenki. Bartosz Gołąbek, Marcin Strzyżewski, zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu, witam Cię bardzo serdecznie, Marcinie.
Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
Zaczynamy dzisiaj od takiego społeczno-filologicznego kontekstu rozważania z łamów Holot Media. Dawno nie było o Putinie, ale o Putinie nie w kontekście właśnie bycia przywódcą zbrodniczego państwa, ale Putin dziadek będzie nas interesował za czasopismem internetowym Holot. Dziś to wyrażenie już dosyć spowszechniało, co może dziwić niektórych, że tak się mówi na prezydenta Rosji, ale jeszcze tak dosyć niedawno nawet nie przyszłoby do głowy nikomu, nawet przeciwnikom prezydenta Rosji, żeby zakpić sobie w ten sposób z jego wieku albo z jego postawy. Kpiono faktycznie tak z takiego ostentacyjnego maczyzmu Putina, koszarowych żartów, no czasami nawet jawnego chamstwa, które wyrażał na różnego rodzaju spotkaniach medialnych, ale dziadkiem go nie nazywano. No i Holot Media stawia to pytanie, co się stało i kiedy to się stało, że to miano zaczęło tak dobrze przyklejać się do prezydenta Rosji. W którym momencie wizerunek Putina został przekierowany w tym właśnie, no w takiej właśnie perspektywie. No więc zajęła się tym dziennikarka Holot Media, Ksenia Turkowa, która uważa, że wcale nie chodzi tutaj o wiek głowy państwa w tej transformacji specyficznego wizerunku, ale co takiego w takim razie? Otóż przyjrzyjmy się szerszemu obrazkowi. 8 lipca Dmitrij Miedwiediew, zastępca szefa Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, znany państwu doskonale, ostatnio wsławił się i wsławia się stale różnego rodzaju nowymi ciekawostkami, które wpisuje na swoim kanale Telegram, więc on wyskoczył właśnie 8 lipca, czyli już jakiś czas temu, z kolejnym patriotycznym takim postem, tak się o nich przynajmniej mówi, że są patriotyczne, Z-patriotyczne, można byłoby tak doprecyzować, w którym ponownie nie szczędził takiego swoistego ekspresyjnego języka i nazwał on w tym wpisie prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Joe Bidena, no w takich wolnych tłumaczeniach to Państwu przytaczam, sennym marazmem, ewentualnie chorym starcem w demencji, a na koniec zasugerował jeszcze, że może wcale nie jest tak źle, że może umierający dziadek opętany niezdrowymi fantazjami po prostu postanowił pięknie odejść, prowokując nuklearny Armagedon i zabierając ze sobą na tamten świat połowę ludzkości. Pisał o prezydencie amerykańskim. No ale właśnie, ten cytat Miedwiediewa troszeczkę wymknął się spod kontroli, przynajmniej w jakimś zakresie w sieci internet zaczął buszować bez dokładnego opisu i wiralowo zaczął krążyć jako właśnie opis nie Bidena, ale tym właśnie szalonym opętańcem z niezdrowymi fantazjami, dla wielu już coraz bardziej zaczął kojarzyć się właśnie z Władimirem Putinem. No i ten fragment z Miedwiediewa stał się taką drugą właściwie publiczną odpowiedzią, wypowiedzią w ciągu ostatnich kilku miesięcy, takich wyrazistych oczywiście wypowiedzi szukamy, w której wizerunek dziadka, osoby starszej właśnie jest postrzegany jako aluzja do Putina. Przypomnę Państwu także, i tobie Marcinie, chociaż na pewno łatwo to Państwo też sobie wyszukają, znajdą, teraz troszeczkę ciszej o tej postaci jest, przynajmniej w niektórych kręgach, mam na myśli Prigożyna Jewginija, więc on, szef Wagnerowców, właściciel i szef Wagnerowców, też miał takie wystąpienie, w którym miał powiedzieć, że szczęśliwy, nie miał powiedzieć, po prostu powiedział, było to nagranie udostępnione w sieci, szczęśliwy dziadek myśli, że ma się dobrze, ale co ma zrobić kraj, jeśli nagle przez przypadek Tak tylko przypuszczam, okaże się, że ten dziadek jest kompletnym dupkiem. To też jest, przepraszam Państwa za to słowo, takie szybkie, wolne tłumaczenie. Szybkie, ale swobodne, o tak lepiej to powiedzieć. Więc swoboda tłumaczenia, mam nadzieję, że Państwa nie przeraziła, ale... No właśnie, znowu padły pytania, o kogo chodzi z tym dziadkiem? Wszyscy, którzy mieli to zrozumieć, zrozumieli to doskonale, że chodzi właśnie o prezydenta Rosji. Prigożyn się później z tego oczywiście wycofywał, wyjaśnił to, że nie chodziło w ogóle o Władimira Putina, no ale im bardziej wyjaśniał, tym bardziej wszyscy widzieli, że jest no, właśnie sytuacja dosyć jednoznaczna w tej sprawie. No a jak to się właśnie wydarzyło? Jak doszliśmy do tego momentu, w którym toczący agresywną wojnę prezydent Rosji, do pewnego momentu prawdziwy supermen w mediach, przynajmniej rosyjskich, macho, symbol seksu nawet, występujący z nagim torsem, otrzymał miano dziadka narodu. W którym momencie to się stało? Media zaczęły tą kwestię analizować i uważają, że Putin stał się dziadkiem dzięki memowi, który mniej więcej też w tłumaczeniu takim swobodnym mógłby brzmieć jego opis: dziadku, weź tabletki, bo dostaniesz cięgi. Ja tu już też staram się zasłonić te trudniejsze w odbiorze dla Państwa potencjalnie wyrazy. I ten mem właśnie, czy też podpis pod obrazami różnego rodzaju, pojawił się jako hasło na wiecach poparcia dla Aleksieja Nawalnego już po jego aresztowaniu w styczniu 2021 roku. Transformacja ta jednak właśnie w kierunku dziadkowania albo dziadowania nawet, jeśli chodzi o Putina, rozpoczęła się znacznie wcześniej, jak twierdzą właśnie dziennikarze. I jest to rok 2017, kiedy dziennikarz z pulu kremlowskiego, czyli z tego właśnie najbardziej ściśle związanego z Kremlem zespołu dziennikarskiego, Andrzej Kolesnikow, opublikował w The New Times taki felieton zatytułowany Putin jako dziadek narodu. No i oczywiście ci z Państwa, którzy troszeczkę lepiej i głębiej przenikali w przeszłość Rosji, historii Związku Radzieckiego, trochę ta historia jest Państwu bliższa, to wiedzą, że chodzi tutaj o Lenina i to porównanie było dosyć czytelne. Putin ostatnio często spotyka się z młodymi ludźmi, przynajmniej częściej niż z innymi grupami wiekowymi, a Władimir Ilicz był nazywany dziadkiem Leninem, chociaż znowu według współczesnych standardów przyzwoity państwowy oligarcha, przywódca w jego wieku zmienia tylko swoją starą żonę na nową, tak sobie żartuje tutaj redaktor Kolesnikow i rozwija tą myśl, że właśnie Władimir Putin przesunął swoje zainteresowanie społeczne w kierunku właśnie młodzieży. Dlaczego tak się stało? Tu też dziennikarze spieszą z odpowiedzią. Było to prawdopodobnie reakcją na to, że coraz więcej badań wskazywało, że młodzi ludzie rosyjscy, młodzi ludzie w Rosji, coraz bliżej im jest do poglądów Nawalnego, do tej reprezentacji, którą Nawalny wystawił do mediów, do YouTube'a, do internetu, po prostu była to reakcja i próba przybliżenia się do młodzieży raczej niż młodzieży do siebie. No bo jednak tych ponad 20 długich lat bycia na szczycie i mówienia ludziom, że właśnie zaraz coś poprawimy i naprawimy, zwłaszcza takim ludziom, którzy się urodzili już za Putina, no stało się po prostu coraz trudniejsze. I ta rosnąca popularność Nawalnego, chociaż nie tylko jego, miała być takim właśnie katalizatorem, który uruchomił całą tą falę takiego budowania wizerunku internetowego, przynajmniej wizerunku Putina jako dziada, dziadka. Jest tu jedno słowo, które również, czy też takie sformułowanie, które tam się zakorzeniło w czasach, kiedy pandemia koronawirusa COVID-19 była u szczytu swojego zasięgu także w Rosji. Mówiło się o tym, że Putin chowa się do bunkra i jest właśnie tym dziadem z bunkra, plus jeszcze, to też kolejne odwołanie do Nawalnego, w którym pojawił się film, w którym pokazano przecież pałac w Gelendżyku, a w nim także bunkier, który miał być tym schowkiem, skrytką dla Putina. Putina dziada, Putina dziadka. No po prostu prezydent się postarzał medialnie, bo o to tutaj w rzeczywistości chodzi. I mamy tutaj coś takiego, co w zasadzie mogłoby zostać przeniesione na słynne i też dosyć często eksploatowane, także i w przestrzeni publicznej polskiej, ale nie tylko, sformułowanie OK Boomer, to jest właśnie, dziadku, weź sobie tabletki. Tak, ta polityka dla sporej grupy młodych ludzi w Rosji mocno się zestarzała razem z Putinem i wizerunek Putina jako dziadka zaczął przybierać na sile. No ostatnio nawet dziada bardziej niż dziadka, bo tutaj mamy dzieduszka i dziad, dwa słowa, które się nie do końca pokrywają, jeśli chodzi o ich emocjonalny zasób. No i oczywiście pytanie, co ci ludzie w związku z taką transformacją putinowskiego wizerunku zrobią dalej z polityką rosyjską i czy w ogóle mają jakikolwiek na nią wpływ?
Tutaj wiesz, nie tylko nawet dziad, chociaż to oczywiście się pojawia, ale powiem ci, nawet może cię zaskoczy, że także stary gnom.
A gnom do gnom, tak, tak, tak.
Zresztą, gnom, mów, mów.
Mam na myśli, właśnie chciałem, jak przypomniałeś mi o tym gnomie, czy trolu może nawet, prawda, to gnom faktycznie dobrze brzmi również, więc jeszcze to chciałem dopowiedzieć Państwu i Tobie przypomnieć, że w internecie zaczęto ukrywać tę konfigurację słów bunkierny dziad. Nie może w rosyjskojęzycznym sektorze ona wygenerować wyników w odpowiedziach właśnie, które będą wskazywały na Putina. Przynajmniej tak próbowano zadziałać. Ja nie wiem, jak to faktycznie jest, no bo trzeba byłoby rzeczywiście stamtąd operować bardziej. No jest to z gnomem też związane, bowiem taka grupa wyrazów, które nie powinny się kojarzyć z Putinem, jest już coraz większa.
A czy ten gnom tutaj, powiem ci, to jest bardzo konkretny jakby fragment języka rosyjskiego. Ja bardzo lubię Oksymirona, takiego rosyjskiego rapera, który bardzo mocno i ostro występuje przeciw wojnie i zbiera na koncertach pieniądze na uchodźców i tak dalej. I w takiej jednej z najnowszych jego piosenek, Oida, jest taki fragment, tutaj będzie przekleństwo, uprzedzam, gdzie jest mój stary dom, przeklęty czarownikiem stary dom, chodzi aż się trzęsie, pod górą czka stary gnom, stary gnom, starym jabłkiem Adama nas straszy jądrowym grzybem, tutaj to jabłko Adama, to jest starym kadykom nas pugajet jadirnym grybom. I dalej jest, przepraszam Państwa za to, nachuj starców, którzy chłepczą krew obcych synów, do diabła ze starym domem przebudujemy. Przebudujemy w sensie na nowo ten dom, czyli tą Rosję. Także tutaj się pojawia faktycznie także w twórczości to ten wizerunek Putina trochę inny niż dawniej, bo faktycznie przypomnijmy sobie, z czym był związany ten wizerunek Putina, tak jak mówiłeś, macho, prawda? No takiego męskiego człowieka ze służb mundurowego, który będzie tam w tej toalecie topił terrorystów, to chyba takie najbardziej znane, takiego, który latał na jakimś takim małym samolociku z żurawiami, wyławiał amfory spod wody i spędzał wakacje w tajdze. To wszystko się działo w kontraście do, proszę Państwa, no Borysa Jelcyna, który pod koniec swoich rządów popadł w poważne problemy i zdrowotne, i alkoholowe, i chyba już nie wytrzymał tego wszystkiego, co na nim spoczęło, bo było tego dużo. I to też oczywiście człowiek, jak to człowiek, prawda, niedoskonały, więc miał swoje problemy. I teraz, jak proszę Państwa, sobie to wyliczyłem przed odcinkiem, Borys Jelcyn urodził się w 1931 roku, a odszedł od polityki, przekazując władzę Putinowi, młodemu Putinowi, w 2000 roku, w zasadzie no tak na dokładnie na przełomie 99 i 2000 w orędziu noworocznym w sylwestrową noc, mając 69 lat. Putin ma w tej chwili 70, więc ta zmiana wizerunku, proszę Państwa, no jest czymś absolutnie naturalnym. To jest już po prostu człowiek, który no, się zestarzał i to się zestarzał na oczach ludzi, przed tymi ludźmi, służąc tym ludziom I to widać. To po prostu widać na wiele różnych sposobów. Oczywiście oni go próbują odmładzać, przede wszystkim pokazując kogoś innego w roli Putina. W zasadzie w tej chwili, po okresie zdrowego sceptycyzmu, no to jest moje zdanie, to nie jest fakt naukowo potwierdzony. Ja po prostu przyznaję, że sytuacja już jest już zbyt oczywista, żeby negować istnienie sobowtóra Władimira Putina. Tutaj te wszystkie kwestie związane z przytulaniem się w tłumie, zresztą na świeżo to było w Kronsztadzie, i z kwarantannami, no mnie przekonują, odmładzają go po prostu, pokazując kogoś zdrowszego w jego roli, ale no widać przede wszystkim po sposobie zarządzania państwem, że ten człowiek, który gdzieś kiedyś potrafił pozować na osobę energiczną i zdecydowaną, na człowieka podejmującego decyzje, te decyzje w zasadzie podejmować przestał, bo widzimy to, że to państwo decyzji no zwyczajnie nie podejmuje. W zasadzie w tej chwili Rosja, choćby w kontekście najbardziej aktualnym, najbardziej bolesnym, czyli w kontekście wojny, no powinna podjąć jakąś decyzję. Albo prowadzi pełną mobilizację i wygrywa tę wojnę, mobilizację zasobów ludzkich, mobilizację przemysłu, po prostu wszystko dla frontu, wszystko dla zwycięstwa i wygrywają. No albo trzeba to odpuścić i minimalizować straty z porażki. Jedno albo drugie, a nie jest robione ani jedno, ani drugie i prawdę mówiąc, jeśli by się wgłębić w pozostałe szczegóły życia państwowego Rosji, no to to widać także w takich drobniejszych sprawach, że no po prostu decyzje nie są podejmowane. Ten macho przestał być silnym liderem, który przychodzi i robi to, co trzeba. No chociażby teraz inny przykład. Mieliśmy człowieka, który powiedział wprost, jedziemy do Moskwy wyrzucić stamtąd ministra, który od 10 ponad lat współpracuje z prezydentem, jest jego człowiekiem, a my idziemy go aresztować i wyrzucić. I co się stało? Nic się nie stało. Ten człowiek założył sobie firmę w przyjaznej Rosji, Białorusi. No to jest pokaz słabości, to jest pokaz bycia bunkierowym dziadem po prostu. Także jak najbardziej tutaj rosyjskie społeczeństwo do pewnego stopnia, byśmy powiedzieli, nadąża, nic z tym nie robi oczywiście konkretnego, tak, ale nadąża za wydarzeniami, bo po prostu ten człowiek stał się, co zupełnie jest normalne w przypadku każdego z nas, to prędzej czy później się wydarzy, stał się po prostu, proszę państwa, dziadem.
Mhm. Więc zapewne jest też trochę tak, że ci starsi obywatele Rosji funkcjonują jeszcze w tym starym obrazie, do którego przywykli, który był wypracowywany no latami, dziesiątkami lat, już teraz to widać wyraźnie. No młodsi nie mają tego przywileju i natrafili na właśnie najpierw pewnie wuja Putina, jeśli jakkolwiek można byłoby go tak określać, a później właśnie dziadka. Faktycznie, to jest dobre pytanie, które stawiasz, czy kto nie podejmuje decyzji w Rosji w tym momencie, tak? Czyli kto będzie odpowiadał za niepodejmowanie decyzji, które mogą coś pozytywnego także dla samej Rosji, zakładamy to, chociaż to może brzmieć tak przewrotnie, ale zakładamy to tak, że dla samej Rosji mogłyby być wyprowadzające tą sytuację, w której się wszyscy znaleźli, na jakąś nową zupełnie i optymistyczną dla Ukrainy przede wszystkim przestrzeń. No zobaczymy. To jest pierwszy temat, a drugi temat, mówiłeś o ministrze, na którego życie właściwie czyhał Jewgeni Prigożyn i to był rosyjski minister obrony narodowej, a ja teraz chcę porozmawiać z państwem i z tobą, Marcinie, o ministrze ukraińskim. Czasami mnie znosi właśnie na to ukraińskie pole, piękne pole Ukrainy, polityki ukraińskiej, bo ona się tam dzieje, ona się tam odbywa, tam się sprawy toczą, choćbyśmy nie wiem jak próbowali to wyprzeć, to właśnie to wyróżnia Ukrainę od lat od Rosji, że tam po prostu ta dynamika polityczna jest zupełnie inna i zasługuje na naszą uwagę. Zasługuje na uwagę mediów rosyjskojęzycznych, trochę będę chciał powiedzieć też o języku rosyjskim w tym całym kontekście. Otóż, drodzy Państwo, ukraiński minister kultury Oleksandr Tkaczenko podał się do dymisji. Przede wszystkim, jak oficjalne komunikaty i próby wyjaśnień twierdzą, przede wszystkim w związku z nieporozumieniami dotyczącymi finansowania kultury ukraińskiej podczas trwającej wojny. Ta dymisja została złożona w ubiegłym tygodniu, aczkolwiek jest wiele osób w Ukrainie, które no, po prostu oczekiwały tej decyzji już nieco wcześniej nawet. I faktycznie chodzi o sprawy niebagatelne, bo chodzi po prostu o pieniądze, które także są przeznaczane podczas wojny na sprawy kultury, na sprawy tożsamości ukraińskiej, budowanej po nowemu w niełatwych warunkach, jeszcze chcę dzisiaj o tym krótko pomówić, ale to faktycznie spowodowało, że napięcie na linii prezydent, ludzie wpływu kultury ukraińskiej, a także no, sam premier no, doprowadziło do odejścia Tkaczenki ze stanowiska. Zasugerował to także w swoim takim przemówieniu Wołodymyr Zełenski, który mniej więcej powiedział tak, że podczas takiej wojny maksymalna uwaga państwa, a co za tym idzie zasobów państwa, powinna być przeznaczona na obronę. Każdy projekt, który można zrealizować kosztem środków pozabudżetowych, powinien być realizowany właśnie kosztem środków niepaństwowych. Dotyczy to również sektora kultury. Muzea, centra kultury, symbole, seriale, to wszystko jest ważne, ale teraz inne priorytety są ważne. Szukajcie pieniędzy poza budżetem państwa. Finansować kulturę nie musi wyłącznie państwo, powiedział Zełenski. Zełenski, który, przypominam państwu, przecież na kulturze zna się jak nikt w ukraińskiej przestrzeni politycznej i publicznej, ponieważ z tej kultury wyrósł do polityki. Tkaczenko mówił zaś, komentował to na swoich profilach społecznościowych, że on dowiedział się o tym oświadczeniu prezydenta już po złożeniu rezygnacji. No a oczywiście tam chodzi o duże, duże pieniądze gospodarowane formalnie, mowa o tym przynajmniej, które są gospodarowane na pewnego rodzaju przebudowę statui, która góruje nad miastem Kijowem, na zmianę jej właśnie tarczy, która ma herb sowiecki jeszcze, na tryzub ukraiński. No, na to wyasygnowane zostały pieniądze, ale drodzy Państwo, wydaje się, bo zacząłem przyglądać się temu tematowi trochę bliżej, wydaje się, że to jest tylko jeden z pretekstów, też taki trigger, jak się czasami mawia, także po rosyjsku i po ukraińsku, słyszałem to w kilku wywiadach, rozmowach, który po prostu spowodował, że faktycznie już jakimś grupą wpływu, na pewno grupą wpływu, pan minister Tkaczenko no, przestał się podobać, mówiąc bardzo skrótowo i obiegowo. Czemu ja się przyglądałem, drodzy Państwo, i dlaczego takie wnioski wysnuwam? No jednak wydaje się, że taki poważny gracz, jakim jest Tkaczenko, musiał mieć taką świadomość, że będzie dysponował jakimś budżetem przecież, który no, będzie przedmiotem także sporu ideologicznego. Bo Ukraina na pewno w jakimś zakresie dzisiaj jest w takim sporze ideologicznym. Nie chciałbym powiedzieć, że to jest jedyna oś tej debaty i dyskusji, ale ważną właśnie osią jest język. Język rosyjski względem języka ukraińskiego. Oleksandr Tkaczenko został ministrem kultury, drodzy Państwo, i polityki informacyjnej jeszcze w roku 2020. Uwaga, to już był rok, kiedy wojna tak naprawdę trwała. Wcześniej Tkaczenko był deputowanym z partii prezydenckiej Sługa Narodu, a jeszcze przed wejściem do polityki był szefem no, poważnego, dużego holdingu medialnego ukraińskiego 1+1. No jak zauważa ukraińska prawda, właśnie taka w pewnych momentach specyficznie widziana prorosyjskość Tkaczenki w dysponowaniu środkami faktycznie mogła tutaj zaważyć na jego ostatecznym odejściu z urzędu. A co się dzieje w mediach, w popularnych mediach, w popularnej kulturze i mediach ukraińskich? No właśnie temu się chciałem przyjrzeć. No i ostatnio wcale nie mało takich pojawiło się na YouTubie, oczywiście przede wszystkim rozmów, nie tylko rozmów, pewnego rodzaju relacji także, które rzucają troszkę więcej światła na to, jak ta mainstreamowa ukraińska kultura sama siebie musi przeprogramować, przebudować poniekąd. Na przykład ostatnio mówi się o niektórych przynajmniej gwiazdach popowych, takich jak Ani Lorak, Swietlana Łoboda, Wiera Breżniewa i Nastia Kamieńskich, jako o przefarbowanych kolaborantkach. Cały materiał zrobiła na ten temat Janina Sokołowa, pokazując historię tych piosenkarek, influencerek także, no jako taką, która de facto tworzyła, przede wszystkim wzmacniała latami, jeszcze latami już po aneksji Krymu, po awanturze na Donbasie i jeszcze właśnie już w zasadzie po tych wydarzeniach, jeszcze te panie występowały po rosyjsku, to mało, one w Rosji występowały, one w Rosji także budowały dalej swoją karierę, a nagle teraz, i to jest właśnie taki asumpt do właśnie pewnego rodzaju przemyślenia ponownego, jak to wygląda, odwróciły się i zaczęły wykorzystywać, używać właściwie wyłącznie języka ukraińskiego do tej komunikacji swojej ze swoimi obserwatorami na Instagramie i w innych mediach społecznościowych. Zaczęły demonstracyjnie wspierać działania obronne Ukrainy i tutaj pojawia się wiele pytań właśnie ze strony choćby Janiny Sokołowej, chociaż nie tylko jej. Bardzo ciekawą rozmowę wysłuchałem Raminy Eszkazaj z Alanem Badojewem, drodzy Państwo. No, bez Alana Badojewa nie udałyby się kariery wielu na pewno rosyjskich gwiazd popowej muzyki. To jest reżyser, który odpowiada za wizualizację, za teledyski naprawdę sporej grupy rosyjskich gwiazd. Dzisiaj on, zresztą zawsze, nigdy nie, tego nie ukrywał, on zawsze pracował przede wszystkim z Kijowa i w Kijowie, ale także jest no, takim przedstawicielem tej Ukrainy mocno rosyjskojęzycznej. On urodził się zresztą w Osetii, ale jego rodzice mieszkają i spędzili znaczną część swojego życia i on także wychował się w Gorłowce. I mówi w tym wywiadzie Badojew, że Rosja będzie naszym sąsiadem na zawsze. Mówi po ukraińsku. Ja nie potrafię, drodzy Państwo, tego ocenić, jakości tego języka, ale mogę ocenić jakość jego języka rosyjskiego i wiem na pewno, że mówi sprawniej, lepiej po rosyjsku. To jest nie tylko jego oczywiście cecha. I mówi oczywiście także to, że nie lubi Moskwy, nigdy jej nie lubił, a jak klienci chcieli filmować w Moskwie z jego udziałem, teledyski na przykład, to płacili trzykrotnie droższe kwoty. Tu jest jeszcze taka ciekawostka w jego przypadku, że była jego żona Żanna Badojewa jest na listach sankcyjnych Ukrainy i nie może w zasadzie niczego w tej sprawie, czyli być gdzieś tutaj w Ukrainie, wystąpić, przyjechać po prostu, no praktycznie nie może. Jest jeszcze jeden ciekawy wywiad, na który zwracam Państwa życzliwą uwagę, jeśli macie ochotę i potraficie skupić się, być może znacie doskonale, w co wierzę, także język ukraiński. To jest wywiad z Jerry Hale, znaną piosenkarką i także autorką tekstów ukraińską. Rozmawiał z nią w takim właśnie cyklu Rozmowa Syrhii Lychowyda, w której padają bardzo ciekawe także określenia, bardzo ciekawe spostrzeżenia. Mówi na przykład Jerry Hale, która bardzo często bywa też i w Polsce, a uczy się w Stanach Zjednoczonych, no jest taką obywatelką świata, można by rzec, chociaż bardzo silnie związaną jest z Ukrainą. Mówi o takich spotkaniach z tak zwanymi nieadnaznacznikami, czyli Rosjanami, którzy są poza Rosją, wyjechali z niej, ale no, mają na ustach bardzo często ten właśnie takie specyficzne określenie, że nie wszystko tak jednoznaczne, nie wszystko jest tak jednoznaczne w całej tej sytuacji, w której się znaleźli. Ona z nimi się często gdzieś tam przecina, spotyka. Zresztą sama jest też oczywiście rosyjskojęzyczna dzisiaj chętnie zrezygnowałaby z pamięci o tym, że komponowała, że pisała także piosenki po rosyjsku. Tego już nie robi, teraz została przy ukraińskim i mówi też w tej rozmowie, bo ona w sporej części poświęcona jest właśnie polityce językowej, tak zwanej ukrainizacji, więc mówi tutaj o takiej frakcji, która nazywana jest w Ukrainie kakaja raznica, jeśli chodzi właśnie o korzystanie z języka. Jaka różnica wreszcie, czy korzystamy z ukraińskiego, czy z rosyjskiego, w obu się czujemy dobrze, tak twierdzi wielu. No i tutaj ona mówi, że szczególnie ciężko pozbyć się języka rosyjskiego ludziom twórczym, którzy no wyrośli, byli otoczeni językiem rosyjskim, a wpływ kultury rosyjskojęzycznej, pośrednio rosyjskiej, wciąż jest bardzo duży. To pokazują wyniki na Ukraińców, na Ukrainki Ukraińców. To pokazują często rezultaty trendów, wyszukiwania trendów w internecie. Co szukają, czego szukają, w jakim języku czytają. To są ważne informacje. A sama Jerry Hale powiedziała takie mocne słowa, tutaj chciałbym, żeby one padły, żeby państwo je usłyszeli też, ja je zacytuję, zapytana przez swojego rozmówcę, czy co z rosyjskim w ogóle, co ona uważa, jeśli chodzi o język rosyjski. I mówi tak, nie chcę, aby ten język był w moich ustach, ale rozumiem, że wielu ludziom jest po prostu wygodniej. Do starszych ludzi nie mam o to pretensji, ale do młodych, zwłaszcza do tych, którzy wychowują swoje dzieci w języku rosyjskim, siedzę sobie we Lwowie albo w Polsce i słyszę, jak biegnie dziecko i po rosyjsku krzyczy: papa, kupi mnie marożne. No co to jest? Znów wychowujecie dzieci w tym kontekście. Będą mieć takie same problemy, jakie my teraz. Trzeba sobie uświadomić, o co walczą nasi chłopcy i dziewczyny. Posłuchajmy Jerry Hale.
Fuj, ja nie chcę, żeby to prosto, no znasz, ta mowa była w mojemu rocie. Але я розумію, що багатьом людям складно. Але до такого вже супер старшого покоління в мене немає питань. Але до молодих, особливо до тих, хто виховує своїх дітей російською мовою, і я там сиджу у Львові там, або в Польщі, і чую, як біжить дитинка і каже: «Папа, купі мені морожена!» Ну це що? Ну, типу, ви лінитеся самі і своїх дітей виховуєте знову в цьому контексті, і у них будуть такі самі проблеми, як у нас зараз. Треба просто усвідомлювати, за що там наші хлопці, дівчата воюють.
No i jest takich różnych informacji w tej sprawie zebranych więcej, rzecz jasna. Debata o języku rosyjskim i ukraińskim tam będzie trwać. Minister kultury rezygnuje. Ciekawe, ile zasobów budżetowych wciąż było przekazywanych na to, żeby jednak, jak twierdzą najbardziej radykalni przedstawiciele Ukrainy, jak można było gospodarować tymi finansami, żeby wspierać ruski mir, bo tak się o tym często mówi. Ta frakcja, która jest zdecydowanie przeciwna grupie, o której państwu mówiłem, kakaja raznica, jest wcale nie mała, jest silna i coraz więcej jej głosu widać w sieci. Także bardzo jeszcze jedna rzecz na tutaj zakończenie tego wątku ode mnie. Ciekawa rozmowa Tytiany Mikitienko, także w cyklu Rozmowa o tym, jak wygląda ta przestrzeń mediów i języka w Ukrainie współcześnie. Polityka w Ukrainie się dzieje także wciąż wokół języka rosyjskiego i ukraińskiego na przecięciach.
Znaczy tutaj muszę zacząć od tego, że ludzie, którzy zestawiali te piosenkarki robiące karierę w Rosji, trochę tutaj mam wrażenie seksizmem się wykazali, bo Nastii Kamieńskich wypomnieli takie działania, a jej scenicznemu partnerowi Potapowi tutaj też by trzeba było, bo przecież tak samo śpiewał z nią.
Tak, tak, ja to tam... prawda. Wiesz co, tam ja nie powiedziałem o nim, ponieważ on nie był w tym materiale oczywiście frontmanem całego tego przedsięwzięcia, no, ale rozumiem. To prawda.
To tak, taka tak. Uwaga, tak. Pół żartem oczywiście, ale jasne. Tutaj jest absolutnie poważny wątek, bo faktycznie, wiesz co, to co mówiłeś o wymianie na matce ojczyźnie w Kijowie symbolu na tarczy, czytałem takie, no to nie były jakieś poważne wyliczenia, to była taka luźna uwaga na Telegramie. Autorzy tego wpisu twierdzili, że wymiana kosztuje tyle, co 311 dronów Mavic 3. No ja, proszę państwa, uważam, że dużym osobistym sukcesem dla mnie jest to, że razem z państwem dostarczyliśmy takich na front około, no ponad 20 sztuk. Tu mowa jest o 300. Faktycznie to są liczby, które, jeśli są prawdziwe oczywiście, bo tutaj... to też jest kwestia dyskusyjna, ale nie to jest też najbardziej istotne, czy to jest 300 czy 120 takich dronów. No jednak mamy do czynienia z jednej strony z symbolem na posągu, a z drugiej strony z ludzkim życiem, które jest przez taki sprzęt różny, bo to nie tylko drony przecież mogą być, jest z jednej strony ratowane to życie, z drugiej strony jest oczywiście odbierane życie tym, którzy chcą z kolei to życie odebrać w drugą stronę, jak to na wojnie. Tak czy inaczej kończy się to jakimś przyspieszonym sukcesem lub zmniejszeniem szansy na porażkę, co jest, no, nie można tego samego powiedzieć o symbolu na pomniku. Z drugiej strony, po takiej pierwszej myśli, która właśnie brzmi tak, zostawcie te wszystkie pomniki, nie to jest teraz ważne, jest druga myśl. Druga myśl brzmi we wszystkich, a może nie wszystkich, ale w wielu dotychczasowych wojnach historycznych, no jednak ta warstwa symboliczna, warstwa propagandowa, warstwa motywacyjna istniała i miała jakiś, uznawano przynajmniej, że miała jakiś sens, bo to jest trochę tak jak z reklamą taką cywilną czasu pokoju, reklamą się mówi, że połowa pieniędzy wydana na reklamę jest zawsze stracona, wydana niepotrzebnie, tylko problem polega na tym, że nie wiadomo, która połowa. I tu jest trochę tak samo, bo generalnie, proszę Państwa, wojnę wygrywa się strzelając celnie do wroga, wykonując odpowiednie manewry, demoralizując jego jednostki i tak dalej. No wygrywa się na polu walki. Z drugiej strony na polu walki walczą zawsze ludzie. Ci ludzie po pierwsze muszą tam być, po drugie muszą walczyć, chcieć. To jest arcyistotne. Są liczne przypadki zbadane w historii, nawet były takie archeologiczne wręcz znaleziska, muszkiety, w których odnajdowano wiele kul wepchniętych przez żołnierza, który ładował ten muszkiet, ale nacisnąć spustu nie chciał, bo wielu ludzi, może nawet większość ludzi, nie będę tutaj zgadywał, posiada naturalny opór przed zabiciem drugiego człowieka i ten opór w pewnych sytuacjach po prostu trzeba złamać, tak? Bo jest taka sytuacja jak teraz. Ukraińcy walczą o przetrwanie swoje fizyczne po prostu, bo ci ludzie są mordowani dzień w dzień. Zresztą zaraz będziemy mówić o Odessie, o ostatnich wydarzeniach. Ich dzieci są zabijane. No, muszą walczyć, prawda? Więc muszą w jakiś sposób pokonywać ten opór. Muszą wiedzieć, że muszą wytrwać w nieludzkich warunkach bytowych na froncie, robić rzeczy, które większość z nas nie chciałaby nawet myśleć o ich robieniu. To wymaga po prostu motywacji i ta warstwa propagandowo-symboliczna do pewnego stopnia też jest faktycznie potrzebna w tej sytuacji. To jest ciężki dylemat i tutaj w dużej mierze ta wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego brzmi jak ciekawy kompromis. Nie będę mówił, że dobry, nie będę mówił, że idealny. To są rzeczy, które trzeba sprawdzić w praktyce po prostu, ale może faktycznie jest to takie miejsce dla ruchu oddolnego, co faktycznie do pewnego stopnia się dzieje, bo proszę Państwa, na przykład jak się włączy sobie takie radio, jest takie radio Bayraktar się nazywa, to nie do końca jestem w stanie uwierzyć, żeby to państwo było w stanie opłacić te wszystkie piosenki, które tam jedna za drugą lecą, patriotyczne, ukraińskie, nagrane w bieżącym kontekście o dżawelinach, hajmarsach i Bachmucie. No to podejrzewam jednak jest, nie wiem tego na pewno, ale podejrzewam, że jest to inicjatywa oddolna twórców, którzy po prostu chcą nagrywać takie, a nie inne piosenki. Z drugiej strony zostawienie tego w całości właśnie w rękach oddolnych no jest pewnym ryzykiem, bo nigdy nie wiadomo, kiedy twórcy nie przestaną, nie uznają, że w sumie to może czas śpiewać piosenki w stylu a po co nam ten Donbas, dajcie nam już spokój, chcemy tylko Lwowa, pracy i koniec tej wojny. To jest niewykluczone absolutnie, więc tutaj rola państwa także gdzieś może istnieć, bo czasem no jednak te momenty zwątpienia obywateli mogą się przejawiać, mają prawo się przejawiać, ludzie są tylko ludźmi, a państwo powinno tutaj pełnić rolę takiej instytucji, która faktycznie przypomni, nie, tam na terenach okupowanych są nasi obywatele i naszym obowiązkiem jest ich tam nie zostawić, no chociażby to. Więc jest to absolutnie trudny dylemat do rozgryzienia. Prawdę mówiąc, cieszę się, że to nie ode mnie tego typu decyzje zależą w tej chwili, bo myślę, żebym wiele nocy spędził z herbatą w kuchni, nie mogąc zasnąć, myśląc na ten temat. Na pewno są rzeczy tutaj ważne i ważniejsze. Tutaj wypowiadał się też po drodze, zabijcie mnie państwo, ale nie pamiętam, czy reżyser, czy producent ukraiński filmowy, mówiąc, że no właśnie w tej chwili nie czas, wytrzymamy rok bez nowych seriali, tylko dawajcie na tę wojnę. No a z drugiej strony właśnie tak jak mówię, no ludzie też potrzebują jakiejś pozytywnej samoidentyfikacji, jakiegoś poczucia celu, jakiegoś moralnego wsparcia, więc coś jest potrzebne, ale faktycznie no pytanie brzmi, jakie państwowe wydatki na tego typu kulturę, to jest zbyt dużo.
Właśnie, no a tam pewnie też chodzi o pytanie, na jakiego rodzaju językowe wsparcia tutaj warto poświęcić te pieniądze, czy na pewno przepisy są wystarczająco precyzyjne. Podoba mi się to twoje porównanie ze światem reklamy, w którym mówi się, że połowa, nigdy nie wiadomo, która połowa zadecyduje o tym, że ten marketing jest skuteczny. Trochę tak samo chyba jest w tym zwycięstwie wojennym. Myślę, że chodzi tutaj o cały system, o cały zespół ludzi, którzy prą do tego zwycięstwa, każdy jak umie w swoim kierunku. Myślę, że tak samo właśnie z ukraińskim rządem. Nie będziemy wiedzieli do końca, który z elementów tak naprawdę wsparł to zwycięstwo w taki sposób zdecydowany, w które wierzymy, tak jak i Ukraina. Więc to będzie bardzo interesująca dyskusja na po. Na razie dyskutują wewnętrznie między sobą Ukraińcy także właśnie o tych wątkach finansowych. Zresztą chyba gwoli uściślenia warto tutaj dodać, że nie było planów, żeby akurat tą tarczę finansować z publicznych pieniędzy na statui kijowskiej. Ale to mogło wymknąć się spod kontroli, być może coś dziennikarze lub inni obywatele po prostu dostrzegli w tym niepokojącego. Drodzy Państwo, zanim przejdziemy do wątków, które Marcin Syrzewski odnalazł, serdecznie dziękujemy wszystkim tym z Was, którzy dzielą się z nami swoim dobrem, choćby w sposób finansowy. Mamy profil Spraw Wschodu i nie tylko Spraw Wschodu, także Marcin ma profil na Bajkofit tu, więc dziękujemy Wam bardzo, bardzo serdecznie za wpłaty. W ubiegłym tygodniu takimi właśnie wpłatami obdarowali nas panowie, których bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Jak zwykle co tydzień jesteśmy Wam bardzo, bardzo wdzięczni. Panie Krzysztofie, Panie Emilu, ukłony. Marcinie, przechodzimy do tych Twoich zagadnień i tekstów, które wyszukałeś w rosyjskiej i rosyjskojęzycznej prasie.
Oczywiście, jeszcze tutaj powiedziałeś o tym cotygodniowym spotkaniu, więc może tutaj tak w połowie, żebyśmy nie zostawili tego na koniec, pozwolę sobie poinformować, że w przyszłym tygodniu, proszę Państwa, ze względów, no nazwijmy to rodzinno-wyjazdowych, nas nie będzie w eterze tutaj w poniedziałek, a w kolejnym tygodniu powinienem się tutaj pojawić bez doktora Gołąbka, a później wszystko wróci do normy.
Tak jest, dzięki Marcin za to doprecyzowanie.
Dobrze, a teraz faktycznie tutaj był kontekst wyjazdowy, więc takie wydarzenia z miejscowości, która też się kojarzy z morzem, a może się kojarzy z wakacjami, czyli Odessa. I w ostatnich dniach, proszę Państwa, Federacja Rosyjska prowadzi swojego rodzaju kolejną rakietową kampanię wymierzoną akurat w to miasto. Dlaczego akurat w to miasto? Rosja oficjalnie ustami różnych swoich przedstawicieli, tych bardziej i mniej formalnych, określa ataki na Odessę odwetem za ataki na most krymski lub też most kerczeński, bo ta nazwa most kerczeński jest trochę nawet bardziej prawidłowa, ale wiemy o co chodzi. O most, który łączy kontynentalną Rosję z Półwyspem Krymskim. Tam doszło równy tydzień temu do ataku prawdopodobnie podwodnym dronem, który uszkodził drogową część mostu. To zostało przez Federację Rosyjską powiązane z umową zbożową, którą Rosja jednostronnie zerwała. Umowa dopuszczała eksport ukraińskiego zboża i innych produktów żywnościowych, których Ukraina jest dużym producentem, zresztą Rosja także. Do pewnego stopnia jest to walka dwóch konkurentów na światowym rynku zboża i szeroko pojętej produkcji rolnej o rynki światowe. I w ramach tego odwetu i w ramach takiej natychmiastowej, praktycznej konsekwencji zerwania tej umowy, Rosja rozpoczęła ostrzały przede wszystkim, choć jak się szybko okazało, nie tylko odeskiego portu. Efektem tych ostrzałów było między innymi zniszczenie już dość pokaźnych transportów zboża, które było tam przechowywane w oczekiwaniu na statki, na które miało to zostać załadowane. W tym, jak twierdzi strona ukraińska, zboże dla Chin miało zostać zrujnowane, zniszczone w ten sposób. Miał zostać uszkodzony konsulat generalny Chin, także konsulat, jeśli się nie mylę, Grecji. I dzisiaj akurat przede wszystkim chciałbym Państwu powiedzieć o tym, że został trafiony i bardzo poważnie uszkodzony Sobór Przemienienia Pańskiego w Odessie, największa prawosławna cerkiew w tym mieście. I jest to, proszę Państwa, o tyle też ciekawe, że ten pocisk, który przyleciał podobno prosto w ołtarz, choć tutaj, no to już nie będę tutaj próbował na podstawie zdjęć kategorycznie stwierdzać, czy tak dokładnie było, czy jest to trochę ze strony przedstawicieli cerkwi dramatyzowanie. Ten pocisk jednak był, co ciekawe, pociskiem rosyjskim, który przyleciał także w zasadzie rosyjską cerkiew. Dlaczego? Bo to była cerkiew katedralna zresztą, sobór katedralny, przepraszam, nie jestem znawcą tej terminologii, i katedra eparchii odeskiej ukraińskiej cerkwi prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. To jest, proszę Państwa, też taki wątek konkretny polegający na tym, że w Ukrainie jest więcej niż jedna cerkiew prawosławna. Jest taka, nazwijmy to, niezależna ukraińska, osobna od moskiewskiej, i jest taka wciąż podległa tej moskiewskiej oficjalnie, co budzi wiele konfliktów, tak naprawdę budzi wiele tarć. Jest dość pokaźne grono w Ukrainie obrońców tej cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego, którzy chcą korzystać z tych cerkwi tak jak dawniej, i niekiedy nawet dość, byśmy powiedzieli, jawnie się solidaryzują także z rosyjską wręcz polityką, bo często słyszą w tej cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego prorosyjskie treści, prorosyjskie wypowiedzi, no co oczywiście, przyznajmy to wprost, no po prostu nie powinno mieć miejsca. Tego typu retoryka, no może niekoniecznie propaganda, agitacja, może to lepsze słowo, w kraju ogarniętym wojną, agitacja za przeciwnikiem, no wydaje mi się, że może zostać faktycznie nazwana zdradą państwową, zwłaszcza w tym przypadku, kiedy mamy do czynienia z państwem napadniętym. Jednak no tutaj doszło do, tak jak mówiłem, poważnych zniszczeń, które być może coś przekażą, jakiś sygnał wyznawcom i ludziom związanym z Ukraińską Cerkwią Prawosławną Patriarchatu Moskiewskiego, UPCMP. Tam z tych uszkodzonych fragmentów, z tych gruzów wyciągnięto między innymi świętą ikonę, Kaspirowskaja ikona Bożej Matki, która była taką patronką Odessy. Rosyjskie Ministerstwo Obrony oczywiście na tego typu oskarżenia reaguje tak jak zwykle, mówiąc, że nocne ostrzały Odessy są prowadzone wyłącznie precyzyjnym uzbrojeniem i wyłącznie wymierzone są w obiekty, gdzie były przygotowywane akty terrorystyczne przeciwko Rosji, co jest dość interesujące, bo Rosjanie w ogóle nazywają aktami terroru po prostu zwykłe ataki na cele strategiczne. No, most krymski łączący Krym z resztą Rosji jest po prostu szlakiem logistycznym między Rosją, czyli krajem okupantem, a terenem okupowanym. Cywile w zasadzie w ogóle się nie powinni tam znajdować na terenach okupowanych i ich przebywanie tam odbywa się w zasadzie zgodnie z konwencjami międzynarodowymi na ich odpowiedzialność. A tutaj, no tutaj Ukraina po prostu próbuje ograniczyć dostawy amunicji, sprzętu, żołnierzy na teatr działań bojowych, co jest standardowym działaniem w czasie wojen, które w zasadzie no, rzadko kiedy kogokolwiek denerwuje i drażni w takich sytuacjach, bo jest to, tak jak mówię, działanie po prostu standardowe na wojnach. Co dalej? Tutaj także Ministerstwo Obrony twierdzi, że za każdym razem dokładnie sprawdza takie przypadki, taki wybór celów. W wielu źródłach sprawdza, czy na pewno cel jest właściwym celem i dopiero wtedy decyduje się na atak. I ostatecznie oni twierdzą, że to rakieta przeciwlotnicza, przeciwrakietowa z ukraińskiego systemu musiała nie trafić w cel, w lecącą prawidłowo rosyjską rakietę, no i trafić w tą cerkiew. To jest logika pokrętna z wielu różnych powodów. Podstawowy polega na tym, że żadne rakiety nad Odessą by nie musiały latać, w tym te rakiety przeciwlotnicze, przeciwrakietowe, gdyby nikt w tą Odessę rakietami nie strzelał. Więc w mojej prywatnej opinii wciąż, nawet jeśli to wyglądałoby tak, jak tu opisuje Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, no to wciąż jednak odpowiedzialność ponosi ten, kto te wojny rozpętał i kto sprawił, że w ogóle jakiekolwiek rakiety nad Odessą się pojawiły, bo tam od zakończenia II wojny światowej żadne pociski artyleryjskie, żadne rakiety jednak no nie latały. Najbliżej było w Naddniestrzu, ale to jednak była zupełnie inna historia i dopiero teraz, kiedy przyszedł tutaj ruski mir, no to się zaczęło. Dodajmy przy tym, że oczywiście ta cerkiew, ten sobór przemienienia, to nie jest absolutnie jedyny obiekt w Odessie cywilny, który został w ostatnich dniach zniszczony.
Tam religijny, tak.
Nawet nie tylko religijny, po prostu cywilny. Religijny,
a w ogóle tak, czyli niewojskowy, o tym myślę.
Tak. Cywilne obiekty po prostu były trafiane wielokrotnie.
Jasne.
Pomijam, że te zbożowe, oczywiście ta zbożowa infrastruktura, było wiele zabytkowych budynków, które zostały trafione w Starówce Odeskiej. Tutaj warto dodać przy tym, że port w Odessie znajduje się zaledwie 2 kilometry od tego soboru. On jest w centrum miasta, kilometr od Potiomkinowskich schodów, z których zaświadczam z pierwszej ręki doskonale ten port już widać, więc to jest po prostu niewielka odległość. Bardzo możliwe, że po prostu rosyjskie rakiety są na tyle nieprecyzyjne, że te 2 kilometry im się no, zwyczajnie obsunęło. To ta nawigacja, to naprowadzanie na cel. Nie byłoby w tym absolutnie nic szokującego, że rosyjski sprzęt wojskowy ma taką precyzję. Widywaliśmy to wielokrotnie. Za każdym razem, kiedy jadę przez Lwów w ostatnich miesiącach, mijam zakład wulkanizacji, który także stał się przypadkowym celem ataku rosyjską rakietą. Dlaczego akurat on? Być może dlatego, że obok znajdują się duże takie instalacje kolejowe, bocznice kolejowe, duży taki hub transportowy niedaleko. Możliwe, że po prostu te kilkaset metrów rakieta no, sobie nie trafiła i wiele już było takich przypadków. Tak czy inaczej w kanałach telegramowych możemy zobaczyć też na przykład rosyjskich mądrali, którzy pokazują lej po, jak twierdzą, rakiecie, którą, jak twierdzą Ukraińcy, uważają, że trafiła w ten sobór i mówią, patrzcie, jaki wielki lej. Gdyby on trafił w ten, ta rakieta by trafiła w ten sobór, to z niego by nic nie zostało, a tam przecież uszkodzenia są nieduże. No co oznacza, że mogła to być albo mniejsza rakieta, albo po prostu w tej, nie wiem jaka to była dokładnie gleba, ale tam akurat powstał duży lej, a w dużym budynku ta fala uderzeniowa dokonała mniejszych zniszczeń. Tu już trzeba by jakiegoś specjalistę od eksplozji, proszę Państwa, zaprzęc do ekspertyzy. Natomiast jest to argument w stylu, jak zwykle, jak w przypadku Nawalnego, gdybyśmy chcieli otruć, to on by już dawno nie żył. Gdybyśmy chcieli wam zniszczyć ten sobór, to byśmy go zniszczyli tak, żeby śladu nie było. To jest standardowy rosyjski argument, który myślę już do znudzenia znamy, a tymczasem po prostu smutna, najprawdopodobniej prawda jest taka, że po prostu Rosja, która się przyznaje do tych ataków wprost, dokonała kolejnych ataków i trafiła cerkiew własną de facto, którą sami uważają za własną. I ci obrońcy wartości prawosławnych, konserwatywnych, po prostu bez żadnego szacunku niszczą coś, co sami uważają, sami deklarują za swoje dziedzictwo kulturowe, bo przecież dla nich Odessa to jest miasto rosyjskie. Faktycznie oczywiście Odessa została założona i rozwijała się początkowo wewnątrz Imperium Rosyjskiego, jak wiele innych w historii miast, które były zakładane wewnątrz jednych organizmów państwowych, a później przechodziły pod panowanie innych królów, imperatorów, cesarzy, prezydentów i rządów. To jest normalny proces historyczny i byłoby miło, jakby Rosjanie przypomnieli sobie, że po prostu jest to normalne i oni też nie muszą oddawać kazania Tatarom, bo kiedyś Kazań był tatarski i w zasadzie no, powinni go oddać, bo to tatarskie miasto. No. Tak samo jak Odessa rosyjska, prawda? No ale niestety pojawili się ludzie, którzy chcą rewidować historię i widzimy teraz, że jest to no, dość poważny problem, który kończy się zmarłymi, rannymi i odeską starówką, która chociaż była zaniedbana, była bardzo pięknym miejscem i które już prawdopodobnie nigdy nie będzie takie samo niestety.
No właśnie, tak to się kończy. Wiesz co, właśnie tak przeglądałem, bo wyczerpująco objaśniłeś tą sytuację z Odessą. To jest wczoraj. Rosja bombarduje, ostrzeliwuje właśnie ten sobór Przemienienia Pańskiego w Odessie, a dzisiaj dwóch starszych panów, wracając do naszego pierwszego tekstu na temat dzieda, czyli prezydent Łukaszenka i prezydent Putin, odwiedzają na wyspie Wałam także sobór Przemienienia Pańskiego, gdzie kłaniają się relikwiom. To jest po prostu nie do pomyślenia, co się faktycznie dzieje. Ja tylko krótką taką notatkę chcę Państwu zacytować. Ona jest relatywnie świeża. Kiedy Marcin mówił o Odessie, ja przeglądałem tutaj to, co najświeższego w tym zakresie podaje sieć i właśnie Meduza podrzuciła poprzez RBK oraz Półpierwowo, czyli białoruskie także media, prawdopodobnie bieżące albo jakieś nagrane wcześniej, tego nie wiemy, z konserwy tak zwane zdjęcia, na których widać dwóch zbrodniarzy, którzy zapalają świeczki diabłu, ogarek, panowie, można byłoby rzec. Także więcej nie chcę w tej sprawie, chociaż tutaj też się pojawia wiele dodatkowych elementów, na przykład Franciszek miałby ochotę na spotkanie z patriarchą Cyrylem na lotnisku, kiedy będzie leciał do Mongolii. Zobaczymy, co się będzie działo i na pewno będziemy Państwa o tym informować.
No jeśli on go tam nie ekskomunikuje na miejscu, to tracę szacunek, którego przepraszam wszystkich Państwa wierzących, ale osobiście posiadam dla wysoko postawionych przedstawicieli Kościoła katolickiego nie tak wiele, choć przyznaję, że na tych niższych poziomach oczywiście jest wielu bardzo wartościowych ludzi o wielkim sercu i chęci pomocy innym, ale przejdźmy do ostatniego tematu, tutaj ważny jej historii, bo gdzie byśmy się podzieli bez ważnych historii. Napisały ciekawy tekst o tym, jakim wielkim sukcesem putinizmu jest zastąpienie w rozliczeniach międzynarodowych dolarów i w znacznie mniejszym stopniu euro walutami, nazwijmy to, lokalnymi. W roku 2019, proszę Państwa, Rosja opłacała 1/3 importu, czytamy tutaj, żeby mieć punkt odniesienia w rublach, a 2/3 w dolarach, przy czym gdzieś tam 2-3% to były jeszcze waluty innych krajów, głównie euro. Za eksport płacili Rosji w tamtych czasach, w roku 2019, zdecydowaną mniejszość w rublach, do maksymalnie 15%, w zależności od tam sytuacji, do 86% w walutach krajów nieprzyjaznych, dolary, euro przede wszystkim, i do 1% w walutach innych. Czyli zdecydowana większość tego obrotu handlowego to były rozliczenia w dolarach, euro, trochę w rublach. Tutaj możemy się spodziewać, że w rublach rozliczano się po prostu z krajami takimi jak na przykład Białoruś, czy może na przykład Kazachstan. No one prawdopodobnie to przyjmowały. Później zaczęły się pojawiać duże problemy i początkiem takiego problemu w rozliczeniach było to słynne zarządzenie Władimira Putina, zgodnie z którym kraje, które chciały kupować od Rosji gaz, a na początku wojny jeszcze takie były, kupować ten gaz miały za ruble wyłącznie, żeby był ten narodowy handel w rublach realizowany. To wymyślono taki schemat, który sprawił, że zupełnie nic się nie zmieniło, tylko była ładna opowieść dla naczelnika. Otóż wcześniej wyglądało to tak, że Gazprom przyjmował głównie euro, bo sprzedawał ten gaz w dużej mierze Europie, w rurach, i ile tego euro potrzebował w euro, to sobie zostawiał, ile potrzebował wymienić na ruble, to sobie wymieniał. Było mu wygodnie, jeśli potrzebował coś kupić za granicą, to już miał walutę. Jeśli potrzebował coś kupić w rublach, chociażby wypłacić wypłaty, to mógł sobie przytrzymać te euro, wymienić w dogodnym momencie i po dogodnym kursie. Miał pewną swobodę. W momencie, w którym weszło w życie zarządzenie starego gnoma, jak będziemy przez jakiś czas może nazywać tego pana, no to Gazprom Bank zaczął przyjmować od kontrahentów dokładnie te same wypłaty, w dokładnie tych samych euro, wymieniać je na ruble i przekazywać już bezpośrednio Gazpromowi ruble. Więc się nazywało, że Gazprom handluje za ruble, co już było po prostu zwyczajnym problemem dla Gazpromu, bo zamiast sobie wygodnie operować tymi walutami, to on sobie musiał jednak radzić z rublami. W tej chwili pojawiły się kolejne oczywiście problemy, pojawiły się liczne sankcje, liczne zakazy dotyczące sprzedaży i zakupu walut i podpisywania kontraktów. Tutaj problemem jest choćby to, że kraje, które nałożyły sankcje, mają o wiele większą łatwość śledzenia transakcji w ich walutach, czyli w dolarach i w euro, niż w innych walutach, więc wiele tych transakcji rosyjskie firmy prowadzą w innych, te rozliczenia prowadzą w innych walutach, przy czym, co ciekawe, jak się dowiedziały ważne jej historii, przede wszystkim to jest, nazwijmy to, działanie tylko praktyczne, a nie formalne. To znaczy na umowach wciąż są dolary, ale te dolarowe kontrakty są realizowane później w rupiach, juanach i innych walutach. I to zaczyna być także poważnym problemem, zwłaszcza tutaj pojawia się problem z tymi rupiami. Tych rupii jest bardzo wiele, bo Indie już 40% ropy kupują w Rosji. Rosja też sprzedaje sporo swojej ropy właśnie do Indii, bo no nie wszyscy chcą, a Hindusi chcą tą ropę. Oczywiście tutaj jest kwestia też ceny, bo te ceny nie są tak wysokie często, jakby Rosja chciała, ale to już jest inna rozmowa. No tylko, że Rosjanie za tą ropę pieniądze dostają właśnie w rupiach. I po pierwsze, Indie nie zgadzają się na to, żeby na moskiewskiej giełdzie handlowano rupiami z jakiegoś powodu. Po drugie, inne kraje świata nie bardzo chcą przyjmować tych rupii. Chcą się rozliczać albo w swojej walucie ewentualnie, albo w dolarach, euro, w tych klasycznych rezerwowych walutach, bo wiedzą, że jeśli dostaną dolary, to te dolary później będą mogły te kraje wykorzystać wszędzie na świecie, gdzie by czegoś nie potrzebowały, to za dolary to kupią. A jeśli wezmą rupie czy ruble, to będą miały dokładnie ten sam problem co Rosja, to znaczy mają pełno rupii i nie mają co za to kupić. Bo Indie nie produkują niczego takiego, czego wygodniej i taniej nie dałoby się kupić w Chinach. W dużej mierze wynika to z tego, że Chiny graniczą z Rosją, jest po prostu krótsze to ramię logistyki. Chiny są generalnie krajem pod wieloma względami tanim, a jeszcze tutaj właśnie ten transport z Indii jest po prostu dłuższy, mniej wygodny dla Rosji. Więc jakie wynaleziono rozwiązanie? Otóż rozwiązanie jest takie, które tak naprawdę nie jest rozwiązaniem. Firmy rosyjskie za te rupie, oczywiście nie za wszystkie, bo coś tam się kupić udaje, ale skupują obligacje Skarbu Państwa Indii. Co, proszę Państwa, jest w zasadzie kredytowaniem Indii, co jest dość korzystne dla samych Indii, bo one mają przypływ potrzebnego kapitału, który można wykorzystać. Oczywiście to są obligacje, więc je trzeba oddać, chociaż obligacje zazwyczaj nie są jakoś bardzo poważnie oprocentowane, więc jest to stosunkowo tani kredyt dla Indii, a Rosja sprzedaje swoją ropę za to, że mają rupie, które wykorzystują do tego, żeby za jakiś czas mieć trochę więcej rupii. Bo przecież jak państwo wykupi te obligacje państwowe, to wykupi je rupiami płacąc znowu. I Rosja znowu będzie miała dokładnie ten sam problem, tylko tych rupii będzie trochę więcej. Więc jest to takie rozwiązanie problemu, które de facto nie jest rozwiązaniem problemu. Dodatkowo, proszę Państwa, pojawił się problem z juanami, który jest mniej palący, ale polega na tym, że z kolei Rosjanom czasem tych juanów zwyczajnie brakuje. Tu nie jest to bezpośrednio opisane, natomiast osobiście podejrzewam, że po prostu Rosja kupuje w Chinach wiele towarów, bo w tej chwili bardzo wiele towarów z Rosji jest kupowanych w Chinach, no bo gdzie? Rosja ma poważne problemy z własną produkcją przeróżnych rzeczy. Jest zależna od bardzo wielu produktów przemysłowych i zresztą nie tylko przemysłowych, farmaceutycznych, spożywczych i kupuje w tej chwili w wyniku sankcji bardzo wiele rzeczy w Chinach i prawdopodobnie nie aż tak wiele tym Chinom sprzedaje, więc jeśli ma ujemny balans handlowy, no to musi tam wydać dużo tych juanów, bo podejrzewam, że Chińczycy też nie aż tak chętnie te ruble przyjmują. Zresztą ten rubel ostatnio poważnie stracił na wartości i nie ma żadnej pewności, czy się odbije. Może się wydarzyć bardzo wiele. W zasadzie, sądząc po wydarzeniach z końcówki czerwca, może się okazać, że za kolejne 3 tygodnie rubla w ogóle nie będzie. Prawdę mówiąc, biorąc pod uwagę działania takie biznesowe, brałbym tego typu ewentualność pod uwagę i im więcej pieniędzy miałbym trzymać w rublach, tym bardziej poważnie bym takie zagrożenie traktował. Więc tutaj Rosja z kolei ma taki problem. A jeszcze wypowiadali się tutaj biznesmeni rosyjscy, byli cytowani w tym materiale i mówili, że no generalnie te ograniczenia są bardzo płynne i zmienne i że jeśli jednego dnia się dało zapłacić przez bank X, bankowi Y z Hongkongu w dolarach, to na przykład na drugi dzień może się już po prostu nie dać. Może się okazać i okazuje się regularnie, że jeden schemat takich opłat który funkcjonował, na drugi dzień już przestaje działać, a na trzeci dzień trzeba wykorzystywać inny. I wielokrotnie w ciągu dnia tacy przedsiębiorcy słyszą słowa nilzja, nie wolno, nie da się, i muszą wymyślać nowe schematy, nowe sposoby, żeby to wszystko po prostu zrealizować. Więc sytuacja oczywiście, proszę Państwa, nie jest krytyczna. To nie jest wciąż sytuacja, o której marzymy, to znaczy, że za tydzień braknie Rosji pieniędzy na pociski artyleryjskie i w 3 sierpnia oni powiedzą: dość, nie mamy pieniędzy, wycofujemy się z wojny, już przepraszamy, wracamy do świata sprzed lutego 2022. To jeszcze nie jest ten moment, natomiast no, musimy tutaj jasno zaznaczyć, że wszystkie informacje, takie jak te od Putina ze spotkania z Łukaszenką, że PKB rośnie, że rezerwy są duże, że sytuacja jest w porządku i nam sankcje nie zaszkodziły, nam Rosjanom, to, że to wszystko jest po prostu rozmijanie się z rzeczywistością, bo sankcje Rosji szkodzą. Nie tak, jakbyśmy chcieli oczywiście, bo chcielibyśmy tak, żeby oni powiedzieli: nie, nie wytrzymamy tego, Putina do więzienia, do Lefortowo, a dajcie nam rynki finansowe z powrotem, bo chcemy żyć normalnie, tego byśmy chcieli. To jeszcze tak nie wygląda, ale sytuacja dla Rosji nie jest absolutnie tak kolorowa, jak można usłyszeć w rosyjskim telewizorze.
Czy dobrze ja usłyszałem, Marcinie, że mówiłeś, że rubl być może zniknie? Tak to słyszałeś?
Wiesz co, powiem ci, brałbym takie ryzyko pod uwagę, gdybym był przedsiębiorcą, tak, bo powiem ci tak, no, jacyś ludzie przychodzą do Moskwy i mówią, że tego rubla zastępują nowym rublem, wymieniamy, zamieniamy, nie kontynuujemy tamtego państwa, długów nie przyjmujemy i zaczynamy od zera. Biorę pod uwagę, że wstrząs po zakończeniu putinizmu, a on jest absolutnie nie do uniknięcia, będzie potężnym wstrząsem dla tego kraju, który może się skończyć przeróżnymi konsekwencjami, aż do wydarzeń tak bolesnych jak te z lat 1917-20, no powiedzmy umownie 22. Nie wykluczam takiej opcji, więc myślę, że jakbym miał na przykład $1,000,000 trzymać w rublach, to bym bardzo poważnie podchodził do takiego ryzyka, że przyjdzie jakiś kolejny Prigożyn i powie: nie, 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 robimy inaczej, a z tymi rublami to będzie w ogóle nie tak. W historii się zdarzało, że no może to być oczywiście inny scenariusz, może to być hiperinflacja, która sprawi, że ten $1,000,000 w rublach za chwilę się zmieni w wartość łady, granty, prawda? Nie wykluczam takich sytuacji. Rubel może nie zniknie, może po prostu stopnieje.
To prawda. Ja bym też nie zamrażał sobie $1,000,000 w rublu. Właśnie to, te argumenty twoje są naprawdę przekonujące, chociaż wydają się być na razie jednak mało widoczne na horyzoncie. Za to Putin, prezydent, o którym już dzisiaj była mowa, podpisał ustawę o rublu cyfrowym, więc ten rodzaj rubla już będzie dostępny, tylko że on będzie pływał w akwarium, ponieważ Rosja ma dopiero na niego stworzyć odpowiednią platformę elektroniczną, żeby w ogóle się mógł pojawić, więc myślę, że te twoje intuicje mogą rzeczywiście się sprawdzać. Gdzieś próbują uciekać już z jakąś częścią pieniędzy, być może ci, którzy je mają tam po tamtej stronie. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za wysłuchanie naszych dzisiejszych rozważań na temat Rosji, Ukrainy po części. Było też bardzo marginalnie, ale o białoruskim liderze, więc była też i Białoruś. Czytamy po rosyjsku, to jest podcast, który regularnie pojawia się u Państwa w Waszych słuchawkach, głośnikach. Za tydzień, 31 lipca, nie będzie nowego wydania, ale mogą Państwo spokojnie odsłuchiwać sobie wszystkie te wydania, które być może są zaległe w Waszych bibliotekach podcastów, a tych wydań już jest 129, więc nie zostawiamy Państwa bez niczego z Marcinem Strzyżewskim i życzymy Państwu, jeśli wypoczywacie, dobrego wypoczynku, jeśli pracujecie, to efektywnej pracy, słuchając naszego podcastu. Serdecznie Ci dziękuję, Marcinie, i do usłyszenia już w sierpniu.
Dokładnie tak. Dziękuję i dziękuję Państwu.